A my wspólnie sięgniemy, czy wrócimy do pierwszego listu apostoła Piotra. Jesteśmy cały czas w pierwszym rozdziale i jeszcze jakiś czas będziemy. Nigdzie nam się nie spieszy. W przyszłą niedzielę cały chrześcijański świat będzie w szczególny sposób wspominać i modlić się o Kościół prześladowany. A jako, że ja za tydzień kazania nie mam, to korzystam z okazji, że dzisiaj coś mówię i chcę do tego nawiązać. Kiedy myślimy o Kościele prześladowanym, kiedy myślimy o całych państwach, w których Kościół jest prześladowany, czy o regionach, bo tak bywa, że jak na przykład w Nigerii południe jest bardziej chrześcijańskie, północ jest zdecydowanie bardziej muzułmańska i Kościół tam jest prześladowany, czy gdy myślimy nawet o samych miastach, czy może o rodzinach, to być może czasami pojawia się nam pytanie, ale Boże, dlaczego? Dlaczego ci ludzie muszą cierpieć? Tym bardziej nam trudno o tym myśleć, gdy u nas jest pokój, u nas jest wolność religijna, gdzie u nas ten wymiar opresji i ucisku narasta, ale w całkowicie inny sposób niż ten taki klasyczny, gdzie rzeczywiście ludzie są zabijani, są bici, kaleczeni, są wyrzucani z domów, wyrzucani z pracy, pozbawiani wszystkiego, co mają, tylko dlatego, że wyznają Jezusa Chrystusa swoim Panem i Zbawicielem. A nawet nie wszyscy z nich tak naprawdę są odrodzonymi ludźmi, ale po prostu kulturowo są chrześcijanami i to wystarczy, żeby byli przedmiotem ścigania i krzywdzenia. I moglibyśmy zadać sobie pytanie, dlaczego? Co Bóg, który jest wszechmogący, wszechwiedzący, wszechobecny, widzi w tym cierpieniu, w tym prześladowaniu takiego, że nie powstrzymuje tego, mimo że mógłby w każdym momencie. Więc dzisiaj chcę razem z nami poruszyć temat cierpienie chrześcijanina, a przeczytajmy proszę wspólnie z pierwszego rozdziału, pierwszego Piotra, wersety od 6 do 9. Dlatego cieszcie się, to dlatego odnosi się do fragmentu uprzedzającego, zaraz o nim wspomnę, więc z powodu tego, o czym przed chwilą mówi, cieszcie się, chociaż teraz trzeba, abyście z powodu różnych doświadczeń trochę byli zasmuceni, aby wystawiona na próbę wasza wiara okazała się cenniejsza od zniszczalnego złota, próbowanego w ogniu, na sławę, chwałę i cześć przy objawieniu się Jezusa Chrystusa. Jego kochacie, chociaż go nie widzieliście. Chociaż go teraz nie widzicie, wierzycie i cieszycie się niewysłowioną i pełną chwały radością, osiągając cel waszej wiary, zbawienie dusz. Choć nasze chrześcijańskie życie to przeplatana radość i cierpienie, to jednak to drugie potrafi nas co jakiś czas zaskakiwać. A w sumie nie powinno być niczym zaskakującym, że Boży wygnańcy, jak apostoł Piotr adresuje swój list, jego wybrani i ukochani przechodzili, przechodzą i będą przechodzili, jak długo ten świat będzie trwał, przez cierpienia i trudności. Także apostoł Piotr przypomina o tym w sumie swoim pierwotnym adresatom, ale również nam 2000 lat później, którzy słowa tego listu czytamy. W tym fragmencie poprzedzającym Piotr zachęca nas, byśmy wypatrywali chwały naszego przyszłego zbawienia. I jeśli jeszcze pamiętacie, to on ten fragment zaczyna od modlitwy, żeby błogosławić Boga naszego wspaniałego Ojca Jezusa Chrystusa. Właśnie wtedy, kiedy jest źle. Dlaczego? Dlatego, że my możemy popatrzeć dalej, a tam dalej widzimy to, co na nas czeka. I jest to nie do zabrania, bo Bóg to pilnuje, zachowuje, przechowuje to dla nas bezpiecznie w niebie i również nas strzeże, żebyśmy do wieczności dotarli. Także Piotr zachęca nas, byśmy wypatrywali chwały tego naszego przyszłego zbawienia, ale mówi, żeby robić to w świetle obecnych przeciwności, trudności, doświadczeń, utrapień, prześladowań. I że w ten sposób otrzymujemy równowagę w takim radosnym oczekiwaniu wieczności z Bogiem, ponieważ tak właśnie wygląda to chrześcijańskie życie, że w tej naszej drodze do otrzymania dziedzictwa, tego bezpiecznie, jak czytamy w 4 wersecie, zachowanego dla nas w niebie, nie obędzie się bez walki i zmagań. To jest trochę tak jak z dwiema stronami medalu czy monety, gdzie cieszcie się jest jedną stroną i jest zespawana z drugą stroną, zasmuceni różnymi doświadczeniami, co możemy zobaczyć w wersecie 6. Gdzie apostoł Piotr pisze, dlatego cieszcie się, chociaż teraz trzeba, abyście z powodu różnych doświadczeń trochę byli zasmuceni. Rozpocząłem od kontekstu Kościoła prześladowanego, dlatego że nadchodzi ten dzień, kiedy będziemy w sposób szczególny wspominać i modlić się o wytrwałość dla nich i Boże prowadzenie. I należy pamiętać i modlić się i robimy to w miarę regularnie w niedzielę na naszych nabożeństwach. Ale pod słowami różne doświadczenia, czy w innych tłumaczeniach utrapienia, w innych jeszcze tłumaczeniach próby, bo to słowo w różny sposób może być tłumaczone, znajduje się cały wachlarz rozmaitych trudności i to nie tylko właściwy Kościołowi prześladowanemu. To nie jest tak, że kiedy czytamy różne utrapienia, próby, cierpienia, to powinniśmy myśleć tylko i wyłącznie o Kościele prześladowanym, ponieważ apostoł Piotr adresuje to do każdego wierzącego, każdego, kto jest wychodźcą, uchodźcą, który tutaj na ziemi nie jest tak naprawdę u siebie, który wypatruje tej wieczności, a tutaj jest nam źle. Jakkolwiek możemy być szczęśliwi i zadowoleni z naszego życia, małżeństwa, rodziny, pracy, szkoły, jedzenia, ubrań, z wielu rzeczy na co dzień jesteśmy bardzo szczęśliwi, to jednak tęsknimy za wiecznością i tutaj wiemy, że nie jest nasz dom. Co więcej, jakby nie patrzeć, cały pierwszy list Piotra dotyczy tego tematu. Kościoła, który przechodzi różne doświadczenia, próby, utrapienia, nieprzyjemności i to wywiera jakiś wpływ na Kościół. Pierwszy list Piotra mówi o ucisku, atakach, problemach, które przychodzą z zewnątrz. Drugi list Piotra będzie mówił o problemach, które ma Kościół z powodów doświadczeń i prób, które się dzieją wewnątrz Kościoła. Ale jesteśmy w pierwszym, więc o pierwszym. Kościół, czyli również ty i ja, którzy wyznajemy Jezusa Chrystusa naszym Panem i Zbawicielem, to Kościół, który przechodzi przez rozmaite trudności, próby, czasami utrapienia, czasami nawet prześladowania. To słowo doświadczenia jest dosyć pojemnym terminem, jak już powiedziałem, różnie tłumaczonym. Przywołam 4 fragmenty z Nowego Testamentu, żeby pokazać nam, w jaki sposób autorzy Nowego Testamentu to słowo używali. Dobrze? Pierwsze niech będzie z listu apostoła, właściwie nie apostoła, bo nie wiemy, kto napisał, list do Hebrajczyków, 3 rozdział, wersety 7 i 8. Dlatego, jak mówi Duch Święty, dzisiaj, jeśli usłyszycie Jego głos, nie zatwardzajcie waszych serc, jak podczas buntu, w dniu doświadczenia, to jest właśnie to słowo, na pustyni. I tutaj autor listu przywołuje czasy, kiedy Izrael po uwolnieniu z Egiptu tułał się po bezdrożach, pustkowiach. Czasami brakowało im wody, czasami brakowało im jedzenia. Czasami napadali na nich ludzie, zwłaszcza napadali na tych, którzy byli chorzy, słabi i szli całkowicie z tyłu całego tego pochodu. Czasami brakowało im wielu rzeczy potrzebnych do normalnego życia, ale nigdy nie brakowało im krnąbrnego serca i zbuntowanej postawy życia. Więc Bóg syłał im próby i doświadczenia, by formować i oczyszczać swój lud. Sformował go fizycznie podczas 400 lat niewoli w Egipcie, na pustyni formował i kształtował już ten swój lud, zanim wejdą do ziemi obiecanej. To Hebrajczyków, ale w Łukasza... W jednej z przypowieści Pana Jezusa, tej o ziarnie, w 8 rozdziale, Łukasz używa słowa doświadczenia, próby z jeszcze większą precyzją. Tymi zaś na skalę są ci, którzy gdy usłyszą, z radością przyjmują słowo. Nie mają jednak korzenia. Wierzą do czasu, a w chwili próby, i tu znowu próby, doświadczenia, udręki, cierpienia, odstępują. I tutaj mamy dwie ciekawe obserwacje. Po pierwsze, Łukasz stawia, podobnie jak Piotr, bardzo blisko siebie radość i próby. Wytrwanie w czasie prób jest ważnym wskaźnikiem naszego prawdziwego, naszej tożsamości w Chrystusie. Zobaczcie, Pan Jezus mówi, że oni przyjmują Ewangelię, oni uwierzyli. Gdy przychodzą próby, okazuje się, że ta wiara nie była tą wiarą, która zmienia serce. Nie była tą wiarą zbawczą i odchodzą. Druga obserwacja dotyczy połączenia doświadczeń ze słownymi i fizycznymi doświadczeniami. Że to zarówno mogą być werbalne problemy, czy jakieś obciążenia, czy napaści innych ludzi, ale również fizyczne. W liście do Galacjan w 4 rozdziale apostoł Paweł używa tego słowa tak. Wiecie przecież, że zatrzymany... I teraz to jest bardzo ciekawy, taka uwaga na marginesie, bardzo ciekawy fragment, bo zależnie od tłumaczenia on jest różnie tłumaczony, że właściwie nie wiemy za bardzo, o czym apostoł Paweł tutaj mówi, o jakim problemie swoim zdrowotnym. Wiecie przecież, że zatrzymany przez słabość ciała głosiłem wam pierwszy raz dobrą nowinę. I chociaż moje ciało było dla was próbą, nie pogardziliście mną, ani nie odrzuciliście mnie, ale przyjęliście jak anioła Bożego, jak Chrystusa Jezusa. Paweł przemierzał Galację, bo to nie było jedno miasto, tylko cały rejon, podczas swojej pierwszej podróży misyjnej. I to właśnie tam został złapany, wywleczony poza miasto i ukamienowany. I wszyscy myśleli, że umarł i go zostawili, żeby tam się rozkładał w ziemi. Ale gdy poszli, on stał poraniony, krwawiący, pobity, w bólu, ale przeżył. I niektórzy komentatorzy uważają, że on właśnie do tej historii odnosi się, mówiąc, gdy byłem właśnie taki, skatowany, pobity, odrażająco wyglądający, wy nie odwróciliście się ode mnie, chociaż ta słabość mojego ciała była dla was próbą, ale przyjęliście mnie jak anioła Bożego. Także w tym przypadku próba jest używana w odniesieniu do takiego niepokoju, strachu doznawanego przez tych chrześcijan, których bliscy doświadczają fizycznego cierpienia i bólu. I próba ta była również udziałem niektórych czytelników, tych pierwszych czytelników Piotra, o czym będziemy czytać w 2 rozdziale. I jeszcze jedno użycie szybciutko z Jakuba, też bardzo ciekawe użycie tego słowa. 12 rozdział 1 rozdziału. Błogosławiony człowiek, który znosi doświadczenie, bo gdy przetrwa próbę, otrzyma wieniec życia, obiecany przez Boga tym, którzy go kochają. Nie wiem, na jakim tłumaczeniu Nowego Testamentu się wychowaliście, ale jeśli wychowaliście się na Brytyjce, albo Tysiąclatce, albo no, tych starszych tłumaczeniach, to tłumacze dokonują tam bardzo ciekawego zabiegu, ponieważ słowo pokusa i doświadczenie to jest to samo słowo w tym rozdziale. A jednak tłumacze rozdzielają to, mówiąc, jeśli Bóg zsyła, to zsyła doświadczenie dla naszego wzrostu, rozwoju, ugruntowania, wzmocnienia. Natomiast jeśli te doświadczenia, te próby pochodzą z naszej grzeszności, to jest pokusa. Jednak w języku oryginalnym jest to samo słowo. Coś trudnego, coś ciężkiego, coś, czym się nam przychodzi zmagać i toczyć walki całe życie. Także podsumowując tę część, użycie przez Piotra słów różne doświadczenia zawiera w sobie te wszystkie wątki. I Piotrowi nie chodzi o jakieś lokalne prześladowania, które trwają w tym momencie tam, gdzie są pierwotni adresaci, tylko w ogóle o taki stan braku pokoju, bezpieczeństwa, stabilizacji, przeganiania, cierpienia. Wskazuje tu na takie 3-4 obszary czy wymiary w życiu, w których wierzący ludzie będą do końca istnienia tego świata zmagać się z brakiem podstawowych składników życia, również siły fizycznej, zdrowia, bezpieczeństwa, poczucia stabilizacji. Będą odbiorcami słownych lub fizycznych prześladowań, które będą wynikiem tego, że stoją po stronie Boga. Nie wynikiem ich zachowania, że coś zrobili, coś komuś powiedzieli, tylko dlatego, że wyznają Jezusa Chrystusa swoim Panem i Zbawcą. Dotyczy to również bólu doświadczonego przez tych, których bliscy przechodzą przez fizyczne cierpienia, choroby, śmierć. I wreszcie te różne doświadczenia to te trudne momenty w życiu, kiedy musimy odpierać pokusy, kiedy walczymy z naszymi słabościami, kiedy do głosu chce dochodzić i dochodzi nasza grzeszność i my mamy z tym walczyć i wcale nam nie jest łatwo. Również wtedy, kiedy jesteśmy atakowani przez samego diabła, chociaż nie łudźmy się, że wszystkie nasze pokusy i próby z grzechem to jest działanie diabła. Jakub wyraźnie mówi, że w naszym wnętrzu są grzeszne pragnienia, które starają się dochodzić do głosu i wydawać swój owoc. Te doświadczenia mogą być czasowe, mogą być okazjonalne, czasami mogą być gwałtowne i niespodziewane. Lecz ostatecznie Piotr chce, żeby i jego adresaci, czyli ci pierwsi, również my, wiedzieli, że każdy, kto zdecydował się pójść za Panem Jezusem, dla niego doświadczenia, próby, utrapienia, mniejsze czy większe, częściej czy rzadziej, są nieuniknione. Są nieuniknione. Każdy będzie przechodził przez swoje próby i nieprzyjemności, jeżeli mamy dotrzeć do naszego dziedzictwa wieczności. Ponieważ tułaczka i bieda są ziemskim losem każdego, kto pragnie wejść do wspaniałej wieczności, którą charakteryzuje radość, jak czytaliśmy w poprzednim fragmencie. Ale jaki jest cel? Panie Boże, jaki jest cel przechodzenia przez te doświadczenia, próby i trudności? I jest to dosyć naturalne pytanie, które przychodzi na myśl, gdy czytamy słowo, że trzeba. W niektórych tłumaczeniach jeszcze jest dodane słowo gdy trzeba. Takie zaznaczenie, gdy Pan Bóg wie, że trzeba, no to właśnie wtedy przechodzimy przez jakieś próby, trudności, doświadczenia. I apostoł Piotr właściwie mógłby powiedzieć, powtórzyć za Panem Jezusem, że tak jak mnie prześladowali, tak was prześladować będą. Jak mnie nienawidzili, tak was nienawidzić będą. Tak to po prostu jest. Mógłby napisać na zasadzie takiego prostego stwierdzenia faktu. Takiego jak, jeśli będziesz często grał w piłkę nożną, to regularnie ktoś cię kopnie i będzie bolało. Po prostu nie da się inaczej. A jeśli będziesz rzadko grał w piłkę, jak niektórzy panowie na naszym wyjeździe, to później całe ciało cię będzie bolało. Tak to po prostu jest. Nie da się inaczej. Jak klasyk powiedział w jednym filmie, jak się nie przewrócisz, to się nie nauczysz. Po prostu tak, i tak mógłby powiedzieć Piotr. Po prostu tak jest. I tak już będzie. Albo jeśli zdecydujecie się na dziecko, to fakt, ono zdecydowanie odmieni wasze życie. Ale będzie was to kosztowało wiele wysiłku i trudu, a czasami i udręki. Mógłby powiedzieć, jeśli podejmiecie się budowania nowego budynku dla waszego kościoła, to zaleje was fala biurokracji na początek, później walki z wiatrakami, później nagłych wzrostów cen materiałów, a końca nie widać. Po prostu tak na tym świecie jest. Ale Piotr tak nie robi i to jest jeden z tych elementów, który bardzo lubię w jego listach, gdzie mógłby po prostu powiedzieć, słuchajcie, trzeba cierpieć. Natomiast gdy on wzywa do czegoś, on najczęściej mówi dlaczego, co za tym stoi. Więc dodaje ten element, gdy trzeba, my się pytamy, jakim celom służy to trzeba i popatrzmy na werset 7, aby wystawiona na próbę wasza wiara okazała się cenniejsza od zniszczalnego złota próbowanego w ogniu na sławę i chwałę i cześć przy objawieniu się Jezusa Chrystusa. Doświadczenia i trudności przychodzą po to, aby poddać nas próbie. Tak jak złoto jest wkładane do naczynia, podgrzewane do bardzo wysokiej temperatury, po to, żeby odgarnąć ten żużel i żeby było czyste, tak doświadczenia przychodzą na nas, by dowieść prawdziwości naszej wiary. Z ciekawostek o złocie, nie wiem, czy wiecie, jak bardzo plastyczne jest złoto. Złoto jest tak plastyczne, że z jednej uncji, uncja to jest mniej niż 30 gram złota, można tą uncję, to 30 gram złota rozgrzane, tak długo rozciągać w cieniutką nitkę, aż ona pęknie, z 30 gramów, że możemy osiągnąć 8 kilometrów. Można 30 gram złota rozciągnąć na 8 kilometrów, aż to już będzie za cienkie i zacznie pękać. Tak bardzo jest plastyczna. Co więcej, złoto nigdy się nie utlenia. Nigdy nie rdzewieje. Może się pokryć patyną, co też świadczy, że tam coś może być więcej domieszane, ale ono zawsze błyszczy. Złoto jest praktycznie niezniszczalne. A jednak Piotr pisze o zniszczalnym złocie w porównaniu z naszą wiarą. Tak jak złoto, które jest niezniszczalne tutaj na ziemi, on mówi, jest zniszczalne w porównaniu z wiecznością, ponieważ nasza wiara i nasza dusza jest niezniszczalna. Ale możemy też użyć innego porównania, bo tam ze złotem myślę, że mało kto miał przyjemność bawić się, żeby topić i sztabki wylewać. Może ktoś na polu miał więcej pracy, ale żeby przenieść to do czasów tych starożytnych, to jest taki obrazek ze starożytnego Rzymu i przedstawia metodę młócenia zboża. Jeden człowiek idzie przed wozem i rozgarnia snopy, tego akurat nie ma, bo tam się koń się uciął i nie ma tam przed nim niczego, ale tam szedł człowiek, który rozgrabia snopy, a drugi przejeżdża nad nimi w prymitywnym wozie wyposażonym w walce zamiast kół. I do walców przymocowane są ostre kamienie, chropowate kawałki żelaza i to kamienie i żelazo przesuwając się czy rozjeżdżając na tym rozrzuconym, to już nie snopy wtedy, tylko są pojedyncze kłosy, pomaga oddzielić plewy od ziarna. I to proste narzędzie nazywano tribulum. Od tego słowa pochodzi angielskie tribulation, a w teologii dogmatycznej i systematycznej słowo trybulacja, czyli ucisk. Mówimy, wielki ucisk to jest właśnie trybulacja. I mieli takie tribulum. Gdy natłok ciężkich i przykrych rzeczy sprawia, że czujesz się tak jak te snopy, że przejeżdża przez ciebie walec albo coś innego cię rozjeżdża, to apostoł Piotr zachęca nas, byśmy pamiętali, że żaden młocarz, chyba tak się mówi, ten co młoci, żaden młocarz nigdy nie używał swojego tribulum po to, żeby po prostu zmiażdżyć, zniszczyć te ziarna. On miał o wiele wyższy cel. Cel był taki, żeby oddzielić to drogocenne ziarno od tego wszystkiego, co można było spalić. I tak samo było, jak było z tym rolnikiem dawno temu, tak samo jest z Bogiem dzisiaj. I ważne jest, żebyśmy rozumieli, że Boży plan obejmuje różne próby, ponieważ przez nie jesteśmy hartowani. W ten sposób Bóg usuwa z nas to, czym niestety nasiąkamy w tym świecie każdego dnia, a nasiąkamy. Poprzez relacje z ludźmi niewierzącymi, poprzez internet, różne media, poprzez te wszystkie trendy i mody, to wszystko, czym żyje ten świat, my nasiąkamy tym światem na co dzień. Więc Pan Bóg przysyła tribulum, żeby oddzielić, żeby odsączyć od nas to wszystko, byśmy nabierali kształtu odpowiedniego dla wieczności. Było o złocie, było o ziarnie, to jeszcze o żelazie, bo z żelazem to nam może bardziej po drodze. Żelazo, jak wiecie, wydobywa się z ziemi, takie bryły, grudy, rudy żelaza. To wyobraźmy sobie taką kilogramową, już zdjęcia nie robiłem, kilogramową bryłę rudy żelaza. No, nie jest to duże, no bo jest ciężkie. Wartość takiej kilogramowej bryły rudy to jest mniej niż złotówka. Mniej niż 60 groszy nawet. Bo w tym tygodniu tona żelaza, rudy żelaza na giełdzie to było 134 dolary. Taniocha, panie. Potaniało ostatnio, było drożej. Ale ta sama bryła rudy żelaza, kilogramowa, po przerobieniu, na przykład na zwykłe podkowy dla konia, ze dwie może by się zrobiło z kilograma, takie, ale nie takie fancy, one są drogie, ale takie zwykłe, żeby kuń szedł po polu, tak tribulum mógł ciągnąć, nie? To już z tego kilograma możemy osiągnąć 30 zł, bo tyle mniej więcej kosztowałyby dwie podkowy. Takie proste, bez żadnego szału. Ale jeśli właściciel zdecydowałby się z tego kilograma zrobić igły do szycia, to może już wyciągnąć ponad 1000 zł. Ale gdyby był jeszcze bardziej przedsiębiorczy i stwierdził, zrobię z tego żelaza sprężynki do zegarka. To już w ogóle te zegarki muszą być lepszej, wyższej ceny, bo już dzisiaj nikt takich za bardzo nie nosi. to słuchajcie, to wartość tego kilograma może skoczyć powyżej miliona złotych. I od czego to zależy? Co sprawia te różnice? Duża ilość ciepła, trochę węgla, żeby z żelaza zrobić stal, rozgrzewanie, walcowanie, kucie, hartowanie i tak w koło, aż osiągnięty zostanie cel. W naszym fragmencie apostoł Piotr mówi nam, że nasza wiara jest dla Boga cenniejsza niż nie tylko cała ruda żelaza na świecie, którą można byłoby kupić na giełdach, ale jest cenniejsza od złota i to tego wypróbowanego w ogniu, czyli najwyższej próby. I to znowu powinno być dla nas zachętą. Nam może się wydawać, że życie chce nas rozjechać jak walec, że jesteśmy rozklepywani między młotem a kowadłem. A to Bóg nad nami pracuje i wykonuje. Jemu się chce. To nie będzie zwykła ruda żelaza. To nie będą zwykłe podkowy. To będzie dzieło sztuki, bo nasz Bóg jest mistrzem. On sprawdza autentyczność naszej wiary. I właśnie ta wiara ma dla Niego wieczną wartość. W związku z tym, jak powinniśmy reagować na doświadczenia i trudności? Bo ta nasza gotowość jako chrześcijan do znoszenia różnych utrapień wiele mówi o naszym zaufaniu do Boga. Możemy wbrew Jego słowom zawartym w Piśmie Świętym szukać życia lekkiego, które da się przeżyć bez niepotrzebnych kosztów. Grzując, żeby kasa się zgadzała, żeby zdrowie było i żeby były fajne relacje z ludźmi, ta pieśń tego świata. Ale o takich chrześcijanach mówimy, że są konformistami. Konformista przyjmuje formę, podporządkowuje się wartościom, poglądom, zasadom, normom postępowania obowiązującym wokół. I niestety wielu jest takich ludzi, którzy mówią o sobie, że są chrześcijanami, ale gdyby popatrzeć z boku na ich życie, to niczym się nie różnią od tego świata. Ale oni najczęściej nie cierpią prześladowań, trudności, bo nawet słowa imienia Pan Jezus nie ma na ich ustach zbyt często. I da się przeżyć życie wygodnie i bezpiecznie, bez niepotrzebnych kosztów. Tylko, że to jest wbrew temu, co mówi Pismo Święte. Tak nie może wyglądać życie Bożego dziecka. Boży plan to kształtować nas na coś pięknego w Jego oczach, a to odbywa się przy użyciu temperatury, walcowania, kucia, gniecenia i ponownego formowania. I oczywiście, że mamy pokusę, żeby uciekać przed doświadczeniami. Kto z nas świadomie chciałby się wystawiać na trudności, na ból, na smutek, na łzy, na niepewność, na cierpienie? Nikt. Biblia nas zachęca, że gdy to nadchodzi, żebyśmy mieli odpowiednią postawę. Nie, żebyśmy za wszelką cenę szukali prześladowań. A jak masz wolną sobotę, to idź do miasta i poszukaj prześladowań. Nie ma czegoś takiego. One same nas znajdą, jeśli będziemy wiernie z Bogiem żyć. Bo Bóg będzie nam dozował doświadczenia, których potrzebujemy, żeby nas formować. Bez głębokiego, trwałego zaufania w Boże Słowa w naturalny sposób będziemy starali się za wszelką cenę uciec od prób i przegapimy wiele lekcji, które Bóg ma dla nas. Jeśli uciekniemy raz, Bóg jest dobry, da nam ponownie doświadczenie, aż przejdziemy przez tą lekcję, nauczymy się. W tym względzie moglibyśmy sobie przypomnieć biblijną postać Józefa, tego ze Starego Testamentu. Chociaż ten z Nowego Testamentu też bardzo szacunek dla niego. Ale ten ze Starego Testamentu, dlatego że on wiedział, co to znaczy być uprzywilejowanym i wybranym synem. Co to znaczy być tym ukochanym? Wiele kolorów jego płaszcza przypominało mu, że Bóg jest dobry i że ma dla niego jakieś szczególne rzeczy. Te sny, które widział, snopy się kłaniały, księżyc, słońce i tak dalej. A jednocześnie Józef wiedział również, czym jest wygnanie. Był bardzo dobrze zaznajomiony z różnymi próbami. Sprzedany do niewoli przez swoich braci, był bez ochrony, jakiejkolwiek pozycji czy władzy. I powiedziałbym, że nasz bezbożny świat potrzebuje mężczyzn i kobiet właśnie takich jak Józef. Naśladowców Jezusa, którzy nie chcą zejść z drogi doświadczeń, żeby to Boże dzieło w nas nie zostało zaprzepaszczone. I gdy przychodzą trudności, a przecież przychodzą. Niektórzy myślą, jutro poniedziałek i już przychodzą trudności. Może w pracy szykuje się jakieś spotkanie. Może w domu, może coś innego. I żyjemy, przecież nie żyjemy życiem lekkim, łatwym. Idziemy do lekarza, a lekarz mówi, proszę ograniczyć stres. Panie, jak? Nawet wyjazd na wakacje to jest stres. Wszystko to jest stres. Jak myśmy 30 lat funkcjonowali, nie używając słowa stres? I weekend. Rzeczywiście to były inne czasy. Ale pamiętajmy wtedy, że Bóg używa tych cierpień, tych doświadczeń, tych prób, żeby pomóc nam w osiągnięciu celu naszej wiary, czyli zbawienia naszej duszy. Dla Piotra te obecne cierpienia tylko zwiększają naszą świadomość, że my ciągle jesteśmy oddzieleni od naszego ukochanego Pana. Są doświadczenia, są trudności, są cierpienia i one przypominają nam, że to nie jest tak, jak powinno być i że ciągle czekamy, aż w końcu będzie tak, jak powinno być. Wtedy, kiedy staniemy przed Panem Jezusem twarzą w twarz. I właśnie w ten sposób kończy wersety 8 i 9. Jego kochacie, chociaż Go nie widzieliście. Czas przeszły. Chociaż Go teraz nie widzicie, czas teraźniejszy, wierzycie i cieszycie się niewysłowioną i pewną chwałą radością, osiągając cel waszej wiary, zbawienie dusz. Końcówka wersetu 8. Ta niewysłowiona albo niewyrażalna słowami radość w jakiś sposób jest na służbie u cierpiących chrześcijan. Kiedy Piotr kończył tą swoją pierwszą część, 3:5, o zbawieniu i wieczności, to napisał, dlatego się cieszcie, z tego się cieszcie. Tutaj, kiedy kończy swoją myśl o cierpieniu, mówi też, że nasza radość, mówi o radości, nasza radość jest w dużej mierze nie do wypowiedzenia, nie do wyrażenia. Kiedy mówił o wieczności, mówił, tego nie da się też słowami powiedzieć. Nieskazitelna, nie do zmiany, nie do zabrania. A tutaj mówi, to jest radość, która jest nie do wypowiedzenia, nie do wyrażenia. Innymi słowy, gdy myślimy o niebie, no właśnie, mamy coś do powiedzenia. To dziedzictwo niezniszczalne, nienaruszone, nieprzemijające. Mimo, że za wiele pozytywnego nie możemy powiedzieć, czy stwierdzającego, to mamy te zaprzeczenia. Ale gdy znosimy różne próby, to radość, którą one w nas wzbudzają, będzie raczej cicha, niewerbalna, niewysłowiona. Bo jeśli przeszedłeś z Bogiem przez doświadczenia i próby, to wiesz, że za tym idzie radość. Ale nie taka radość, która wybucha i tryska, tak jak możemy sobie myśleć, kiedy przyjdzie Pan Jezus, będzie wieczność, jak tam się będzie działo, to w momencie, kiedy przechodzimy przez trudności i cierpienia i przejdziemy przez nie, to jest również radość. Radość, bo coś się zmieniło, bo Bóg coś zmienił w moim charakterze, w moim sposobie życia, w moim patrzeniu, bo Bóg był przy mnie. Ta dziwna prawda Ewangelii, a jednak jak najbardziej prawdziwa. Nasze przyszłe dziedzictwo, czyli to zbawienie naszej duszy, jest zdobywane w teraźniejszym okresie doświadczeń i prób. W tych próbach i doświadczeniach mamy po swojej stronie Pana Jezusa, który przeszedł przez cierpienia ludzkiego życia i jest przy nas, rozumie i prowadzi. Nie zmagamy się dla samych zmagań, nie cierpimy dla samego cierpienia, to byłoby załamująco beznadziejne. Znamy cel naszych doświadczeń, wypróbowanie naszej wiary, wypróbowanie naszego zaufania. Co więcej, Bóg obiecuje, że nie da nam prób i doświadczeń, które by przekraczały nasze możliwości. Więc Bóg próbuje, mówi co jakiś czas, sprawdzam. I On wie, gdzie potrzebujemy być sprawdzeni. A jednak nie jesteśmy sami w tych próbach, doświadczeniach. Mamy siebie nawzajem, po pierwsze. Jeśli potrafimy z tego skorzystać, niestety niektórzy nie potrafią korzystać. Przechodzą przez próby, doświadczenia, trudności, smutki, cierpienia i chcą być z tym sami. I co, jest lepiej? Wcale nie jest lepiej. Idzie szybciej? Wcale nie idzie szybciej. Przeciwnie, Bożym pomysłem na nasze przechodzenie przez smutki, cierpienia, doświadczenia jest to, żeby mieć wsparcie, miłość, pokrzepienie braci i sióstr. Co ważniejsze, mamy Pana Jezusa, który, jak powiedziałem, wycierpiał i przeszedł wiernie przez o wiele większe niż ktokolwiek z nas próby i doświadczenia. Nasz Pan i Król, nasz Zbawca i Przyjaciel. Choć Go osobiście nie widzieliśmy, choć Go nadal nie widzimy, ale zobaczymy już niedługo. Dlatego cieszmy się, chociaż teraz trzeba, abyśmy z powodu różnych doświadczeń trochę byli zasmuceni. Aby wystawiona na próbę nasza wiara okazała się cenniejsza od złota na sławę, chwałę i cześć przy objawieniu się Jezusa Chrystusa, osiągając cel naszej wiary, zbawienie naszych dusz. Amen. Postańmy, proszę.